Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
W studiu Karolina Jankowska, adwokat, współautorka ustawy o uzgodnieniu płci. Witam panią serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To właśnie tę ustawę spotkało pierwsze weto prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem w piątek Sejm będzie decydował, czy odrzucić to weto. Jeżeli weto będzie odrzucone, weto prezydenckie, to ta ustawa przejdzie. Pani jest współautorką ustawy. Jak pani ocenia uzasadnienie tego weta prezydenta Dudy? To prawne czy ideologiczne argumenty?
To znaczy, no, sporządzał to prawdopodobnie prawnik, także jest użyty w niej język prawny, więc prawdopodobnie jest to uzasadnienie prawne, co nie zmienia faktu, że zawiera ono wiele błędów i głównie jest nacechowane błędami tak zwanymi pars pro toto, czyli to są błędy wykładni językowej z łaciny w wolnym tłumaczeniu, to znaczy część za całość, czyli osoba, która sporządzała to uzasadnienie, wyjęła fragment przepisów z ustawy i uzasadniła to w taki sposób, że jest to całość tekstu ustawy, który jest dobrze moim zdaniem sporządzony.
No to odnieśmy się do konkretnych zarzutów prezydenta. Ustawa według prezydenta Andrzeja Dudy nie wymaga wskazania trwałości bądź nieodwracalności poczucia przynależności do odmiennej płci. Co ten projekt faktycznie o tym mówi?
W tym uzasadnieniu jest trochę inaczej, pani redaktor, napisane, bo na pierwszej stronie uzasadnienia jest wskazane, że ustawa konsekwencje prawne bycia mężczyzną bądź kobietą uzależnia wyłącznie od przeżywania własnej płciowości. I to jest właśnie wzięcie części fragmentu przepisu prawnego zawartego w tej ustawie, a nie całości, ponieważ artykuł drugi tej ustawy wskazuje jasno i rzetelnie, iż to nie jest wyłącznie przeżywanie własnej płciowości, ale to przeżywanie musi być intensywne i trwałe. Natomiast uzupełniający artykuł piąty mówi, że musi to być poparte dwoma niezależnymi orzeczeniami lekarskimi i to są lekarze specjaliści, zazwyczaj drugiego stopnia. No także już samo w sobie to pierwsze zdanie jest nieadekwatne do treści, która jest zawarta w ustawie.
Prezydent twierdzi, że ta ustawa, projekt tej ustawy źle chroni dobro dzieci, osoby transpłciowej, które powinny móc akceptować, wyrażać swoją akceptację dla tych planów zmiany płci jednego z rodziców.
Nie wiem, czy tak do końca twierdzi prezydent bądź osoba sporządzająca to uzasadnienie, z tego względu, iż ten fragment, o którym teraz pani redaktor mówi, jest poparty treścią opinii Biura Analiz Sejmowych, które było sporządzone na początku 2014 roku, dokładnie 29 stycznia. Również drugie poparcie tej kwestii jest zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy z 2013 roku. I chciałabym zauważyć, że od tych dat było wiele posiedzeń podkomisji, a następnie komisji. Ta ustawa zmieniła swoją treść z tej początkującej.
No tak, ale czy z pani punktu widzenia dobro dziecka jest w tej ustawie uwzględnione? Czy dziecko powinno musieć wyrazić akceptację dla zmiany płci rodzica?
No wydaje mi się, że gdyby dziecko było postawione przed sądem i na to dziecko byłoby przerzucony ciężar decydowania o losie swojego rodzica, no to wówczas to dobro dziecka byłoby zagrożone, ponieważ przerzucalibyśmy decyzję dorosłych osób na dziecko.
Prezydent zwraca też uwagę na to, że ta ustawa nie stawia warunku, żeby osoba, która ubiega się o zapis w dokumentach dotyczących zmiany płci, wcześniej przeszła kurację hormonalną i operację zmiany zewnętrznych narządów płciowych.
Bardzo dobrze, że tak prezydent twierdzi, bardzo dobrze, że jest to zawarte w uzasadnieniu i rzeczywiście jest to prawda.
Czyli nie ma tego wymogu.
Nie ma takiego wymogu. Ponieważ jest to niemożliwe zgodnie z obowiązującymi u nas ustawami, a także orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i całą doktryną orzecznicą zawartą w Unii Europejskiej, a także w prawie międzynarodowym, nie jest możliwe wymaganie od osoby dokonania jakichkolwiek okaleczeń swojego ciała bądź zmiany anatomii swojego ciała, aby dokonać jakichś zmian prawnych w swoich dokumentach. Mhm.
Kolejny zarzut prezydenta z tego uzasadnienia to, że w gruncie rzeczy ta ustawa jest taką furtką dla tworzenia możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych. Dokonanie prawnej korekty płci bez dostosowania anatomicznego będzie stanowić pokusę obejścia przepisów.
Szczerze powiedziawszy, za bardzo nie rozumiem tego zarzutu, ponieważ związek homoseksualny to jest związek między kobietą, mężczyzną a mężczyzną. Po zakończeniu postępowania sądowego o uzgodnieniu płci ta osoba już nie jest kobietą, jeżeli wcześniej była, jest mężczyzną. Druga rzecz, jeżeli chodzi o uzgodnienie płci, to ludzie w Polsce uzgadniają płeć od roku 68 na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Na początku to był artykuł 31 tej ustawy. Następnie wykorzystują artykuł 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego w obecnych czasach. Także to nie jest rzecz, którą możemy zatrzymać. To się dzieje. I tak jak w uzasadnieniu tego wniosku prezydenta jest zawarte, iż ustawa zawiera wiele luk, to chciałabym wskazać, że ta ustawa właśnie wypełnia lukę, która obecnie jest w prawie. Bo ludzie korzystają z artykułu 189 89, który mówi o tym, iż powód ma prawo ustalenia stanu prawnego, istnienia stosunku prawnego bądź prawa, a zatem przepis, który tak naprawdę upoważnia do wprowadzenia sprawy sądowej o istnienie bądź nieistnienie na przykład uchwały zarządu, czyli wykorzystujemy lukę prawną, a ta ustawa ma za zadanie wypełnić tą lukę prawną, także to jest...
Tak pokrótce, co ta ustawa ma zmienić, w czym ona ma pomóc osobom, które chcą zmienić płeć?
W odniesieniu do obecnych postępowań, które się toczą, na podstawie których płeć jest uzgadniana, to przede wszystkim to szeroko omawiane w mediach, brak pozywania rodziców.
No właśnie, o co chodzi? Bo to tylko słyszymy, że ci ludzie muszą pozywać swoich rodziców przed sądem.
Sąd Najwyższy w roku 95 wyrokiem stwierdził, iż ponieważ to postępowanie procesowe, postępowanie wszczęte na podstawie artykułu 189, to musi być jakaś strona pozwana. Czyli jak wchodzimy do sądu, wnosimy swoją sprawę, naprzeciwko nas ktoś siedzi, jest to przeciwnik w procesie, musi tam ktoś siedzieć, żeby rzeczywiście ta sprawa się toczyła. I tym wyrokiem Sądu Najwyższego stwierdzono, że najadekwatniejszą osobą będą rodzice. No jest to dramatyczna sytuacja dla tych osób, bo wyobraźmy sobie, sama instytucja w sobie sądu jest stresująca, ja to wiem, bo obserwuję po ludziach, którzy wchodzą, się denerwują. A druga rzecz, zauważyć po przeciwnej stronie swoją rodzinę.
Ale o co ci ludzie muszą pozywać swoich rodziców? Bo pozywa się o coś, prawda?
No, oni pozywają o prawo do samostanowienia osoby samej, co jest paradoksalne.
Przeżywają
traumy? Ponieważ jest to przeczenie prawom człowieka.
Przeżywają traumy? Czy to da się przeprowadzić tę procedurę tak, żeby to nie było w żaden sposób bolesne przeżycie dla żadnej ze stron?
Sam sąd jest stresującą instytucją, jeżeli chodzi o człowieka, który nie pracuje w nim, także wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Nawet jeżeli rodzina bardzo wspiera daną osobę, to sam fakt siadania w ławie sądowej i patrzenia w oczy swoim rodzicom, którzy siedzą naprzeciwko i są twoim wrogiem w tym postępowaniu, wydaje mi się, że nie ma możliwości, aby ze spokojem takie postępowanie przeprowadzić.
Parlament miał 8 lat na przeprowadzenie tych zmian w prawie. Została ta sprawa odłożona, tak naprawdę tak się stało, no dosłownie na ostatnie posiedzenie parlamentu. Jak pani sądzi, ten projekt był traktowany poważnie?
Gdyby nie był traktowany poważnie, to by nie był obecnie w Sejmie. Także wydaje mi się, że tak. Tam były naprawdę prowadzone bardzo ciężkie i trudne prace przez cały ten okres. Szereg ludzi nad tą ustawą pracowało. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest traktowany poważnie. Dlatego też teraz rozmawiamy o tym w radiu.
Zobaczymy, co będzie działo się w piątek. Przypomnę, w piątek głosowanie w Sejmie i parlament może, ale nie musi Sejm odrzucić weto prezydenta Andrzeja Dudy. Współautorka ustawy o uzgodnieniu płci, adwokat Karolina Jankowska, była państwa i moim gościem. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.